Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
11:06. Dzień dobry, pani Agnieszko.
Dzień dobry, witam państwa.
Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Pani Agnieszko, zająca przebogatego i bardzo hojnego otrzymałyśmy.
Tak.
Od niewiadomego zająca, ale ja czuję tam
pazurek
państwa Iwony, Adama i Belli. Jesteśmy w szoku, jesteśmy zachwycone i bardzo wdzięczne.
I bardzo, bardzo dziękujemy. I naprawdę dopiero przyszłam tutaj do studia, więc nie zdążyłam tej torby jeszcze, że tak powiem, obejrzeć.
To się pani zdziwi.
Ale myślę, że naprawdę mógłby się odezwać ten wspaniały darczyńca.
Bardzo prosimy.
A my bardzo, bardzo dziękujemy.
A dziś, proszę państwa, długo i niecierpliwie oczekiwany gość. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Lekarz weterynarii Mariusz Miazga specjalizuje się w onkologii i USG. Wszystko dobrze mówię?
Tak.
Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Weterynarzy Onkologów. Doktor Miazga dzieli się także swoją wiedzą na sympozjach i szkoleniach. I ciągle się szkoli pan doktor w Europie na różnych uniwersytetach i szacownych uczelniach.
Myślę, że zawód lekarza weterynarii, tak jak każdego lekarza, wymaga tego, aby szkolić się nieustannie. I myślę, że tak ja, jak i wszyscy moi koledzy
dążą
tak robią.
Do tego, prawda?
Specjalizacja onkologia bardzo wymagająca, no i chyba takim wyzwaniem naszych czasów jest, podobnie jak ta ludzka onkologia.
No dokładnie. Jest to tak naprawdę w dziedzinie medycyny najbardziej rozwijająca się i najbardziej prężnie rozwijająca się dziedzina w związku z tym, jak bardzo dużo emocji budzi, jak bardzo groźnych
przyczyną groźnych chorób jest. Tak, i takich właśnie trudno wyleczalnych. Czy zauważa pan taką tendencję do tego, że podobnie jak u ludzi tych nowotworów jest coraz więcej i więcej, także u zwierząt?
Tak, to prawda, chociaż pewnie w dużej mierze wynika to z coraz lepszej diagnostyki, wcześniejszej diagnostyki, z tego, że zwierzaki, tak jak i ludzie, żyją coraz dłużej, więc mają coraz więcej szans na to, żeby zachorować na chorobę nowotworową. Ale sprawna diagnostyka i wczesna diagnostyka, coraz lepszy dostęp do tych badań powoduje, że częściej lekarze weterynarii rozpoznają nowotwory u zwierzaków.
Na jakie nowotwory najczęściej zwierzęta zapadają?
Ale tak naprawdę statystycznie najczęściej zdarzają się pewnie nowotwory, na szczęście te, które widać z zewnątrz, czyli nowotwory skóry i tkanki podskórnej. Nowotwory gruczołu mlekowego, usług i kotek też należą do bardzo częstych.
A nowotwory prącia jąder?
Nowotwory jąder są również częste u samców, tak? Natomiast prącia są dość rzadkie.
Tak. Czy jakieś rasy psów są bardziej narażone na zachorowalność na nowotwory niż inne?
Tak, są predyspozycje rasowe do chorób nowotworowych i tak naprawdę prawie każda rasa ma swoje jakieś predyspozycje. Jednak z tych bardziej częstych, jest duża populacja tych psów, tak jak na przykład berneńskie psy pasterskie, czy boksery, owczarki niemieckie, one mają swoje predyspozycje i tutaj opiekun takiego zwierzaka musi mieć świadomość tego, że choroby nowotworowe dotykają ich podopiecznych częściej niż inne rasy czy psy mieszańce i są to właśnie specyficzne choroby nowotworowe i w związku z tym odpowiednia wczesna diagnostyka, okresowe kontrole u lekarza weterynarii dają szansę na odpowiednio wczesne wychwycenie takich chorób i szansę na wyleczenie.
Zaraz powiemy o profilaktyce, a koty, jak to z kotami jest i nowotworami u kotów?
Również są predyspozycje rasowe.
O, czyli te bardziej rasowe są bardziej narażone niż dachowce?
To znaczy jest tak, że pewne nowotwory, tak na przykład jak chłoniak, zdarzają się częściej u psów takich, u kotów syjamskich. Nowotwory gruczołu mlekowego zdarzają się częściej również u kotek syjamskich, u persów. Predyspozycje rasowe również dotyczą kotów.
No ale chyba trzeba sobie też jasno powiedzieć, że proszę państwa, kundelki mieszańce czy dachowce też niestety.
Oczywiście one
też
również chorują tak samo często, natomiast wiemy, że na przykład owczarki niemieckie mają ogromną predyspozycję do nowotworów śledziony, dlatego...
Owczarki niemieckie?
Ja to przeżyłam nawet, pani Haniu, z moim owczarkiem wiele, wiele lat temu.
O,
podobnie berneńskie psy pasterskie cierpią na taką chorobę nowotworową nazywaną mięsakiem histiocytarnym. Jest to wpisane w ich rasę i niektóre badania pokazują, że częstotliwość występowania tego nowotworu sięga kilkudziesięciu procent populacji tych psów. I średni okres zachorowania to jest 6 lat, czyli tak naprawdę już młode psy w średnim wieku tak naprawdę
młode,
zapadają.
Młode 6 lat to przecież młode, to powinny jest. Się uważać, tak.
A czy jest taka rasa, która niezwykle rzadko zapada na nowotwór? No jakoś jest odporna.
Są rasy, które rzadziej zapadają na różne...
O tak, można powiedzieć, że rzadziej.
Czyli na przykład?
Tak naprawdę... Yorkshire teriery nie często chorują na nowotwór. Jeśli chodzi o populacje, są bardzo, bardzo liczne, a mają dużo mniej predyspozycji rasowych swoich do nowotworów.
Fox teriery chyba niektóre też, prawda?
Fox teriery również nie są częstym pacjentem. To jest tak, że w pewnym sensie to wszystko zależy od tego, jak szeroka jest populacja tych zwierzaków.
Moda.
Jaka jest moda na te zwierzaki. Tak.
Porozmawiajmy w takim razie o tym, co my, właściciele psów i kotów, możemy zrobić, żeby nasi czworonożni podopieczni rzadko trafiali do onkologa.
Tak jest. To. No, niestety nie możemy zrobić nic, co by na 100% tego dało nam szansę na uniknięcie takiej sytuacji. Natomiast zdecydowanie wiadomo, że takie na przykład niektóre nowotwory, to znaczy nowotwór grubu czołu mlekowego u kotów i u psów są związane z funkcją hormonalną. I wczesna kastracja kotek, kastracja sług daje szansę na radykalne zmniejszenie ryzyka wystąpienia.
Słyszą państwo.
Państwo słyszą, ja to właśnie chciałam
wczesna
podkreślić.
Wczesna kastracja.
To znaczy, nie to, że ja sobie to wymyśliłam tutaj,
i psów i kotów.
Tak, istotna informacja jest taka, że kastracja przed pierwszą cieczką zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu sutka u suczki do 0,5%, 0,5% szans mają tylko na to. Natomiast suczki kastrowane powyżej drugiego roku życia szans mają już powyżej 28% na to, że nowotwór sutka wystąpi.
Ciekawe bardzo.
Tak samo jest u kotek.
Czyli im wcześniej, tym lepiej.
Tak, aczkolwiek tutaj już lekarz weterynarii odpowiednio do rasy, do wielkości zwierzaka dobierze, czy ta kastracja powinna być jednak przed pierwszą cieczką, czy po pierwszej cieczce. Tutaj różnice, jeśli chodzi o prewencję, czyli przeciwdziałanie nowotworowi, są podobne. Nie są niewielkie te różnice, natomiast jest mniejsze ryzyko na przykład powikłań związanych z wczesną kastracją, jeżeli ona jest wykonywana po pierwszej cieczce. Także lekarz weterynarii indywidualnie pomóc zdecydować opiekunowi, tak, czy to ma być przed pierwszą cieczką, czy po pierwszej cieczce, zanim dojdzie do kolejnej
czyli
cieczki.
Czyli rozumiem, że to, co ja mówię, że jeśli nie zamierzam być rasowym hodowcą, bo niektórzy państwo kupujecie po to pieski, żeby zostać hodowcami. Jeżeli nie chcecie być a hodowca to nie jest raz miot na całe życie, to o tym wiecie, to proszę państwa, naprawdę kastrujcie i sterylizujcie swoje zwierzęta. O to ja was już proszę tutaj cały czas od lat, prawda pani Haniu?
Tak.
Bez przerwy.
A zdarza się, panie doktorze, że przychodzą właściciele psów, mówią, nie, no szkoda mi go kastrować, albo no nie chcę go ranić i nie chcę jej na przykład sterylizować.
No tak, jest to dość częste,
prawda,
podejście. Natomiast tak samo jak nie do końca zgodne z naturą zwierzaka jest kastracja, pozbawianie go narządów rodnych, tak też nie do końca zgodne z naturą jest niedopuszczanie tej suczki przy każdej cieczce.
Przy każdej cieczce, proszę
tak,
państwa. To
ingerencja
to
człowieka
mówili,
jest tutaj
tak
duża. Niemniej jednak właśnie wczesna kastracja działa bardzo ochronnie.
Czyli, proszę państwa, sterylizacja, kastracja jak najwcześniej, bezapelacyjnie i bezdyskusyjnie, jak słyszymy.
Jak lekarz to doradzi, wasz osobisty.
Może ochronić przed chorobami onkologicznymi. Co jeszcze?
No, tak naprawdę dobór rasy i świadomość tego, jakie rasowe predyspozycje występują, rasowe predyspozycje do choroby nowotworowej występują, pozwala zwrócić opiekunom uwagę wcześniej na jakiekolwiek objawy u swojego zwierzaka lub po prostu wykonywać okresowe badania dodatkowe,
właśnie,
które mogłyby
okresowe
pomóc wychwycić na wczesnym etapie te choroby. No i tutaj chodzi przede wszystkim o okresowe badania krwi, trzeba uznać, że powyżej 4-5 roku zwierzak wchodzi w taki średni wiek życia i jest dużo większa szansa wystąpienia chorób nowotworowych, jakichkolwiek innych chorób, również układowych. Dlatego okresowe badania krwi...
Ale przepraszam, że przerwę, bo to też mnie interesuje. Jeżeli poprosimy swojego lekarza weterynarii, że chcielibyśmy profilaktycznie zrobić okresowe badania krwi, to on już sam będzie wiedział, co nam zleci, prawda?
Każdy lekarz weterynarii będzie wiedział, jakie badania wykonać dla danego pacjenta. No.
A co nas nie powinno niepokoić? Na przykład jaki
co
objaw,
taki
no fizyczny może powiemy, no psychiczny może też, ale u zwierzaka. No nie tylko, proszę Państwa, że od razu już widzimy dramat i koniec i umieranie. Nie, ale tak, ja to zawsze uważam, podmuchać na zimne i pójść.
No właściwie z takiego punktu widzenia onkologicznego wszelakie guzki, deformacje, zmiany, które w budowie zwierzaka, które dostrzegamy, powinny być sprawdzone, czy objawy, które nie mijają, są niepokojącymi objawami, nadmierne pragnienie, nietrzymanie moczu, objawy związane z parciem na moczu, to jakiekolwiek objawy, które są nietypowe dla zachowania danego zwierzaka. My najbardziej wiemy i znamy swoich podopiecznych i wiemy, że coś jest z nimi nie tak, że zachowują się inaczej.
No, lampka mi się zapala w głowie teraz.
To jest wtedy moment.
A propos mojego kota Alberta.
Tak?
Tak.
Jednak.
To jest moment, kiedy powinniśmy sprawdzić, no, żeby nie było za późno. Lepiej zrobić troszkę za dużo i niepotrzebnie, niż trochę za mało.
I za późno. Smacznej kawusi i miłego dnia życzy Renia i Gosia. Zamieniają się w słuch.
Tak.
Pozdrawiamy serdecznie. Witamy serdecznie. Oto odciski łapki naszego dziadulka, Hugulek. Bardzo był zainteresowany masą solną.
15 lat Labrador.
Chciał sobie pojeść troszeczkę, bo to z masy solnej tutaj są łapki w masie solnej wciśnięte. Pozdrawiamy serdecznie 15-letni najukochańszy Hugo
Labrador,
oraz Wiola i Grześ. 15-letni, jak musi mieć dobrze w tym domu.
Się zdarza się coraz więcej takich.
Pozdrowienia dla pań prowadzących oraz doktora Miazgi od Tory i od właścicieli.
Dziękuję bardzo.
Katarzyna pisze, nasz 9-letni kot dachowiec ma czerniaka. Po pierwszej operacji był przez 2 miesiące spokój. Niestety teraz guz ponownie przy oku odrasta i wyczuwalne są guzki pod skórą. Niestety lekarz stwierdził, że możemy tylko umilić mu ostatnie miesiące życia w domu, o co bardzo dbamy, pisze Katarzyna.
No, czerniak należy do jednych z najbardziej agresywnych nowotworów.
Tak jak u ludzi, niestety.
Tak jak u ludzi też.
Lokalizacja, o której tutaj pani pisze gdzieś na głowie, jest jedną też z trudniejszych. Ciężko tam jest o zachowanie marginesu chirurgicznego. No i mamy w tym momencie, z tego co opisuje pani, chorobę przeżytową, więc tak naprawdę sytuacja bardzo, bardzo trudna. No, należy zadbać zapewne o takie paliatywne postępowanie, aby
tak jak tutaj lekarz,
jak najbardziej się da poprawić komfort zwierzaka. Tak, natomiast,
no. Ja zawsze tutaj z panią Hanią, ja zresztą państwa zawsze proszę, żeby prosić o pomoc swojego lekarza, kiedy trzeba, żeby on wam wytłumaczył, na czym co polega, że, bo panie doktorze, przecież czasem jest sytuacja, że jest już koniec, prawda?
Oczywiście, zawsze ten koniec prędzej czy później przychodzi. Każdy z nas, lekarz weterynarii, z tym tematem na co dzień się spotyka.
I może pomóc takiemu właścicielowi, żeby mu uświadomić. Bo ja wiem, jak cierpią te zwierzęta na różne choroby, ale proszę Państwa, nie bójcie się rozmawiać ze swoimi lekarzami. Macie tych swoich ukochanych, zaprzyjaźnionych, takich czy innych i po prostu poproście o uczciwą rozmowę zawsze. Tak myślę, prawda?
Myślę, że tak, dlatego że lekarz weterynarii będzie, dbając o jak najlepszy komfort zwierzaka, pomógł podjąć decyzję, kiedy ten komfort już jest zaburzony,
albo no,
nie ma tego komfortu zupełnie. Natomiast emocjonalny związek opiekuna ze zwierzakiem często nie pozwala zauważyć pewnych objawów silnego cierpienia.
No tak, bo tak bardzo nie chcemy się rozstać i czasami nie dopuszczamy w ogóle do głowy, że to już pora, że pora na trudne rozstanie.
Co pan by nam jeszcze chciał powiedzieć?
Tutaj pytania mamy, pani Agnieszko. A u psów, nie suczek, kiedy kastracja u psów? Jak wcześnie, jak szybko?
U chłopaków.
Tak jest. No, tutaj wszystko zależne od tego, czy jakie są plany co do dalszego życia tego zwierzaka.
No załóżmy, że nie ma być reproduktorem lasowym, tylko takim naszym domowym całuśnikiem.
Wskazane jest, aby to, zwłaszcza psy dużych ras, były kastrowane już po osiągnięciu pełnej dojrzałości fizycznej, kiedy osiągną pełen wzrost. Tutaj nie ma pośpiechu.
Tu nie ma pośpiechu.
Nie ma też prewencyjnego takiego działania.
Koło roku można powiedzieć, to nie można wyliczyć, tylko kiedy on już dorośnie.
Czyli suszki wcześniej.
Zdecydowanie u sług ma to znaczenie. U psów ta wczesna kastracja nie jest niezbędna. Nie
czyli wiem. Spokojnie. Piękne zdjęcie żółtej bokserki młodziutkiej i pytanie. Słucham jak co tydzień audycji i trochę się wystraszyłem o swoją księżniczkę Diankę, która ma 2 latka, bokserka, i chcę ją dopuścić po 3. cieczce i potem ją wysterylizować. Czy to dobry pomysł, panie doktorze?
No, tutaj
na dwoje babka wróżyła?
To jest tak, że no, oczywiście kastracja ani dopuszczenie nie działa prewencyjnie i ciąża nie działa prewencyjnie, jeśli chodzi o rozwój guczołu mlekowego.
Czyli nie zapobiega.
Nie zapobiega, w związku z tym tak jak mówiłem wcześniej, kastracja jej po ciąży w tym wieku nie będzie miała właściwie takiego znaczenia ochronnego, jeśli chodzi o rozpoczęcie się jakiegoś procesu nowotworowego. Nie daje takiej ochrony. W związku z tym no, zapewne należałoby tutaj no, wziąć pod uwagę to, że jeżeli decyduje się pan na jedno, czyli na krycie suczki i posiadanie potomstwa od niej, no to rezygnuje pan z tego prewencyjnego, ochronnego działania kastracji.
No ja jeszcze tylko dodam, że wbrew pozorom, proszę państwa, jak decydujemy się na dzieci u psów rasowych czy nierasowych, bo bokser może być rasowy, nie posiada uprawnień hodowlanych, czyli jego, będą to boksery, ale tak zwane, brzydko mówiąc, bez udokumentowanego pochodzenia. To pamiętajcie, że to wcale nie jest prosto sprzedać w dobre ręce, a nawet oddać w dobre ręce. Więc niech pan się dobrze zastanowi, jak pan nie chce być hodowcą, niech pan sobie da spokój, bo potem pan zostanie z całą gromadką.
Bazyl ze Słupska pozdrawia serdecznie.
A wiemy, który. Pozdrawiam Bazyla serdecznie, tak?
No
chroniskowe.
Tak. Miałam nie czytać, ale już parę takich SMS-ów jest, więc przeczytam. Witam kochane panie i szacownego pana doktora. Myślę, że karmy z dużych sieci handlowych, gdzie na przykład 20 kg kosztuje 25-30 zł, w dużej mierze przyczyniają się do nowotworów. Od lat nie kupuję tego typu karm i mam zdrowe sunie, a to dzięki panu doktorowi Zalewskiemu z Elbląskiej. Pozdrawiamy z Kolbud, Kazimierz z Sabą i Tiną. Panie doktorze, nic pan nie musi mówić na ten temat. Ja tylko przeczytałam tutaj głos słuchacza. Pani Agnieszki zdanie wszyscy państwo znają, więc pani Agnieszka też właściwie tego zdania
nic nie musimy tu komentować.
Nie musi artykułować. Panie doktorze, a może jeszcze coś ważnego jest, jeśli chodzi o te choroby onkologiczne?
Co pan by chciał nam powiedzieć?
Tak,
bo
o czym pan chciałby powiedzieć?
To jest temat rzeka, który mogłaby trwać do jutra i na pewno nie wyczerpalibyśmy nawet podstawy tego tematu.
Ja
natomiast to, na co należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim wczesna diagnostyka chorób. Jeżeli tylko nasz zwierzak wykazuje jakieś objawy, jest leczony, a objawy nie ustępują, to jest sygnał, kiedy należy poszukać głębiej. Jeżeli pojawiają się jakieś właśnie nowe zmiany na skórze, tkance podskórnej, jakieś guzki, grudki, czasem nazywane śmiesznie jakimiś pepciami, które wyskakują na skórze. Czasem taka drobna i bagatelizowana zmiana jest naprawdę poważna i jest tylko czubkiem góry lodowej, bo
właśnie to chciałam powiedzieć, żeby pan powiedział,
czasem jest mnóstwo różnych
objawów, trzeba diagnozować.
Paranowotworowych, tak. Bywają nowotwory skóry, które są małe, niewielkie wielkości paznokcia, a potrafią dawać 3 razy większe od siebie przerzuty do węzłów chłonnych, czyli ogromne przerzuty do narządów wewnętrznych. Bardzo ważne jest, żeby zgłosić się przy takich zmianach do lekarza weterynarii, żeby on wykonał diagnostykę takiej zmiany, żeby wykonać przynajmniej biopsję cienkoigłową, która w dużej mierze już daje nam szybkie, tanie rozpoznanie tego, co to za guz. W większości przychodni weterynaryjnych takie badanie można wykonać od ręki i czekając chwilę na wynik, czy możemy od razu mieć diagnozę, ewentualnie po kilku dniach diagnozę tego, z czym mamy do czynienia i czy faktycznie należy taką zmianę zostawić, bagatelizować, tak jak na przykład jest to tłuszczak, który no, być może jest tylko kosmetyczną zmianą. w wielu przypadkach, chociaż wielokrotnie on jednak rośnie do dużych rozmiarów.
No i tłuszcz taki u ludzi też się
tak
wycina,
jest, oczywiście,
prawda? Tak.
Tak czy inaczej jest to nowotwór,
tak,
choć niezłośliwy. Natomiast wielokrotnie jesteśmy w stanie takim badaniem cytologicznym wykonanym dzięki biopsji cienkoigłowej, czyli wkłuciem bezpieczną procedurą wkłucia igły, cienkiej igły do guzka, jesteśmy w stanie tą drogą osiągnąć diagnozę i mieć dokładnie informacje, jak należy tego zwierzaka leczyć. Wielokrotnie, jeżeli w badaniu takim podstawowym guzek wygląda na zmianę nowotworową, która rośnie szybko, jakiś czas temu jej opiekun w ogóle nie widział, nagle widzi w ciągu dwóch, trzech tygodni powiększenie wielkości ewidentne takiej zmiany, to sugeruje, że to może być nowotwór złośliwy. I również działanie wtedy powinno być szybkie. Pamiętajmy, że metabolizm naszych zwierzaków jest dużo, dużo szybszy niż metabolizm człowieka. U nich wszystko przebiega, całe życie przebiega szybciej, ale też choroby nowotworowe dużo szybciej postępują. W związku z tym nie należy podejmować takiego działania, że no, poobserwujmy i zobaczymy, co będzie, bo później może być po prostu za późno. Natomiast udanie się do lekarza weterynarii, konkretne badania, które mają nam zdiagnozować, czy to jest coś, czym należy się dalej zajmować, czy nie, pomogą w wielu przypadkach po prostu uratować życie zwierząt.
A ja jeszcze tu, pani Hania, to na pewno też słyszę, ja wiem. Wiecie, proszę państwa, dlaczego wszyscy naszego doktora dzisiejszego kochają? Bo jak do niego się pójdzie, to on patrzy na psa całościowo i na kota. Mówię o zwierzętach, bo on po prostu kocha zwierzęta. I patrzy całościowo. I to jest to samo, jak mi tu ktoś powiedział z naszych słuchaczy chyba w zeszłym tygodniu, że ludzki lekarz, żebyśmy marzyli, żeby ludzki lekarz tak podchodził jak pan.
No tak holistycznie, nie tylko na chory narząd,
tak, tylko
prawda?
Że patrzymy ogólnie na to, co się dzieje
z organizmem.
I wtedy pan może skierować do innego lekarza weterynarii, który się specjalizuje w innej dziedzinie. I to jest nasze marzenie, żeby mieć...
To jest nasze marzenie, ale na razie znikniemy.
No znikniemy, na krótko, bo już musimy.
I zaraz się pojawimy. Tak. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka Hanna Wilczyńska-Toczko i nasz gość, lekarz weterynarii dr Mariusz Miazga, prowadzi leczenie pacjentów onkologicznych, a także przeprowadza szczegółowe badania USG, a pisze Joanna. Z całego serca pozdrawiam pana doktora. To najlepszy lekarz, jakiego poznałam. Dziękuję panu za to, co pan zrobił, by ratować naszą suczkę czarną. Choroba była silniejsza, ale i tak tego, co zrobił doktor, nikt wcześniej nie robił. Dziękuję, Joanna.
Chciałam, żeby był tu u nas.
No i jest. Dzień dobry. Miałam kotkę, która w wieku 7 lat zachorowała na raka nerek. Jechałam ją ratować do szpitala przy Akademii Weterynaryjnej w Olsztynie. Niestety były przerzuty. Prawdopodobnie choroba była spowodowana złą karmą. Teraz kupuję świadomie. Pozdrawiam Marzenę Sferajną. Nasza Marzena Święta.
Nasza Marzena Święta, tak. Ja tylko, bo zapomnimy, pani Haniu, tutaj nasza koleżanka z radia bardzo prosiła zaapelować, nie kupujcie na prezenty żywych króliczków.
Na Wielkanoc.
Dla dzieci. Bardzo o to prosimy.
Żeby potem
nie było kłopotu.
Nie było kłopotu i nie było coraz więcej wyrzuconych królików i w królikarniach pokiereszowanych i poranionych przez samochody. Wyrzuconych po prostu zwierząt. Tak. Odnośnie tego czerniaka, lekarz bardzo dokładnie wyjaśnił nam, jak inwazyjny jest czerniak, co może się z kotem dziać i kiedy trzeba będzie pomóc mu odejść, żeby się nie męczył. To było bardzo trudne, ale lepiej, że wiemy. Pisze
tak,
właścicielka
lepiej,
kota,
państwa,
który ma
zawsze
czerniaka. Dzień dobry. 3 lata przed śmiercią naszej suni, mieszańca wilczura, zaczęły się różne problemy skórne. Ale pani doktor skutecznie leczyła te zmiany. Od tamtej pory zaczęłam badać suczce krew. Wyniki krwi zawsze były prawidłowe, dlatego szokiem dla mnie było, gdy w ciągu jednej doby zdrowie jej tak bardzo się pogorszyło. Były od rana wymioty i biegunka. Po południu zaczęła chwiać się na nogach. Pojechaliśmy do kliniki, gdzie po badaniach, w tym prześwietleniach, postawiono diagnozę rak śledziony. Wieczorem sunia zmarła w domu, tulona przeze mnie, pisze Małgorzata i pozdrawia.
Może się tak
zdarzyć? Tak szybko,
tak,
panie
niestety,
doktorze?
Nowotwór śledziony, najczęściej jest to mięsak naczyniopochodny, czyli taki bardzo agresywny nowotwór, który rośnie do dużych rozmiarów często, powodując, że ten guz jest kruchy i dochodzi często do pęknięcia śledziony i krwawienia do jamy brzusznej, do krwawienia wewnętrznego i nagle stan się pogarsza. Natomiast niestety badanie krwi nie jest w stanie nam wykazać tej choroby na wczesnym etapie. o ile nie ma anemii w związku z takim, nawet z takim nowotworem, o ile nie ma przerzutów na przykład do wątroby, które miałyby powodować podwyższenie się poziomu enzymów wątrobowych, to zazwyczaj morfologia krwi taka podstawowa nie wykazuje nic. Dlatego tylko i wyłącznie połączenie tego z dodatkową diagnostyką, to znaczy jakąś obrazową diagnostyką jamy brzusznej, mogłoby wychwycić wcześniej proces nowotworowy. Dlatego tutaj istotne, aby ten okresowe badanie krwi wzbogacić o dodatkowe badania, na przykład USG jamy brzusznej. Takie zmiany śledzone są dość łatwe do wychwycenia nawet na wczesnym poziomie.
Ale przy badaniu USG,
przy badaniu USG oczywiście tylko, dlatego że śledziona jest u psa dość dużym narządem i nie da się jej osiągnąć w badaniu takim klinicznym, podstawowym badaniu samymi rękami. Tutaj badanie krwi również nie wykazuje zazwyczaj żadnych zmian, dlatego USG jest podstawowe.
Pomaga czyli tak zwane USG jamy brzusznej, bo USG jeszcze dodatkowo coś oprócz tego zobaczymy.
Oczywiście oglądamy wtedy wszystkie właściwie narządy jamy brzusznej. I w każdym narządzie jamy brzusznej napotkać możemy na zmiany, na choroby i wtedy rozróżnić musimy, czy one są chorobami związanymi z wiekiem, jakimiś zmianami zapalnymi, czy właśnie nowotworowymi. Często zdarzają się nowotwory przewodu pokarmowego, zwłaszcza u kotów, które dość poważnie, często mają takie objawy jak wymioty okresowe czy biegunki. I jeżeli do tego dochodzi utrata masy ciała, czyli one chudną, były grubaskami, nagle chudną. Lub te wymioty nasilają się, zwierzaki stają się apatyczne, trochę uciekają od opiekuna, zaczynają się chować, mniej dbać o siebie, o swoją krywę włosową. To jest sytuacja, kiedy trzeba głębiej poszukać, dlatego że właśnie w jamie brzusznej częstym nowotworem u kotów jest chłoniak, czyli rozrost tkanki chłonnej, nowotworowy rozrost tkanki chłonnej. I on u kotów najczęściej się lokalizuje na terenie brzucha, dotyczy żołądka, jelit, czasem śledziony, czy też węzłów chłonnych w jamie brzusznej. I na wczesnym etapie jesteśmy w stanie taką chorobę wykryć za pomocą badania ultrasonograficznego. Często konieczna jest potem jeszcze diagnostyka histopatologiczna, musimy wykonać jakąś biopsję, żeby to potwierdzić. I leczenie w wielu przypadkach przynosi znaczną poprawę komfortu. Objawy w wielu przypadkach się cofają i jesteśmy w stanie w wielu przypadkach znacząco wydłużyć życie. Ponad 60% kotów z chłoniakiem, który się lokalizuje na terenie jamy brzusznej, osiąga po leczeniu zupełną remisję. Remisję, czyli
czy mój
okresowe
mąż ukochany jest przy radiu? Jest, bo słucha nas każdej audycji. Staszek, słyszysz, co pan doktor mówi?
No, trochę nas pan doktor postraszył, ale to jest też dobra wiadomość, bo to są fakty po prostu. Musimy wiedzieć.
Czujność, tak jest, dlatego że psy mają inną naturę zachowania, inne i inną więź ze swoim opiekunem i trochę łatwiej jest człowiekowi znaleźć zmiany. Koty mają wyjątkową. Chowają się ze swoją chorobą i chorobą skrycia najczęściej.
Wymiotuje u mnie bez powodu szkielet chodzący, prawda?
Albercik?
Tak, Albercik.
Bakuś i Krzysztof ze Starogardu Gdańskiego nas pozdrawiają. I piękne zdjęcie Bakusia. Piękny Bakuś, rudy, z taką siwą mordką.
Starszy już taki, panie doktorze, żyjący w niebie. W Starogardzie do nas zawsze tu się odzywa.
Dzień dobry, mamy wyżełka, który jest wnętrem. Ma 2 lata. Czy trzeba koniecznie go sterylizować? Jeśli tak, to kiedy? Pytanie.
Okej. Tak woli być wyjaśnienia.
To kastrować.
Co to znaczy, wnętrem?
Wnętrem, czyli doszło do jego jądra, jedno z jego jądr, może być tak, że obydwa jego jądra, nie wstąpiły z jamy brzusznej do moszny. To jest sytuacja nieprawidłowa, którą należy leczyć, dlatego że pozostawienie jądra w niewłaściwym miejscu z czasem może doprowadzić do wystąpienia objawów związanych z objawów hormonalnych, ale przede wszystkim do zmian nowotworowych w tym jądrze. I obecność jądra właśnie poza moszną, w jamie brzusznej, kiedy one nie wstępują na swoje miejsce docelowe, jest taką sytuacją, która predysponuje do wystąpienia nowotworów jąder. Zdarzają się z kilka nowotworów jąder, które mogą powodować również bardzo silne objawy ogólne.
Słuchacze się nieraz pytają, czy lekarz na badaniu USG jest w stanie znaleźć, gdzie to jądro jest?
Tak jest. Badanie USG w 99% przypadków zdaje się znaleźć.
Dobrze jądro. Mówimy w takim razie, panie Haniu, czyli... żeby robić badania i szukać tych jąder.
Czasem się nie daje znaleźć w jamie brzusznej, ale to pewnie do tego, że ono nie jest w jamie brzusznej, tylko w kanale pachwinowym albo pod skórą.
Gdzieś tam się ukrywa.
Gdzieś indziej,
panie doktorze, tak. Wracając do wyżełka.
Należy go wykastrować. Oczywiście. Dokładnie. Mhm. Natomiast.
I oba jąderka, prawda? Lekarz musi znaleźć oba.
To znaczy, jeżeli drugie jest mocne, no to ono może zostać ze względów hormonalnych.
Czy... No i nie potrzeba.
Nie jest ono niezbędne oczywiście. Tak, natomiast taki pacjent niezbędne. Na pewno nie powinien być reproduktorem, nie powinien kryć, tak. Ponieważ tą wadę będzie przenosił na swoich synów.
Ja państwu jeszcze dodam, że z racji uprawnień kynologicznych wnętrz nie może być reproduktorem zatwierdzonym. On oczywiście może pokryć, prawda, i mieć dzieci, ale nie powinien.
Joanna pisze, mój pies miał 8 miesięcy temu wyciętą śledzionę z powodu guza wielkości kurzego jaja. Czuje się świetnie, ma dobre wyniki krwi, badania nie wykazały przerzutów. Pies to bokser 7-letni. Czy mogę już być spokojna? Pyta Joanna.
Wszystko zależy od tego, jaki to był nowotwór. Czyli tak naprawdę tylko i wyłącznie badanie histopatologiczne takiego guza mogłoby dać odpowiedź na pytanie, jakie jest dalsze rokowanie, jaka jest prognoza dla tego zwierzaka.
Który stopień złośliwości?
Tak jest, dlatego że jednak większość guzów śledziony to są guzy łagodne i rozmiar tutaj nie ma znaczenia, czy on był duży, czy był mały. Wielokrotnie nawet duże guzy są guzami łagodnymi i wystarczy je usunąć. Łagodne guzy to są jakieś krwiaki, naczyniaki, ogniska hemopoezy, czyli ogniska, miejsca takie w śledzionie, które są efektem rozrostu łagodnego, rozrostu komórek śledzionowych i nie mają nic wspólnego z nowotworem złośliwym, który daje przerzuty. Także informacja, że żyje długo, może świadczyć też o tym, że na przykład
nie był
to nowotwór złośliwy. To już oczywiście to jest kolejna rzecz, która wypływa z tego, co powiedziałem, że należy każdy usunięty guz zbadać histopatologicznie.
No, u nas robią to u ludzi, proszę państwa, bez pytania, prawda? Od razu idzie na histopatologię, a tutaj myślę, że lekarz też decyduje, no czasem się pyta, no bo to
jest,
są
jest to bardzo,
koszty
jest to
przecież.
Podstawowa rzecz, tak. Aby badanie histopatologiczne po usunięciu guza było przeprowadzone, żebyśmy dalej wiedzieli, jak z takim pacjentem postępować, jak go leczyć, dlatego że zabieg operacyjny wielokrotnie jest to tylko pewien etap w leczeniu nowotworu. Bardzo ważne w wielu przypadkach jest właśnie to, co jest później, terapia uzupełniająca. I tym bardziej, wiedząc, z jakim nowotworem mamy do czynienia, wiemy, że jakieś dalsze postępowanie być może jest konieczne, żeby zwierzakowi uratować życie, natomiast no, usunięcie tego guza i niezbadanie go jest błędem.
Doktor Mariusz Miazga, lekarz weterynarii specjalizujący się w onkologii i USG, jest dziś państwa i naszym gościem. Pisze do nas słuchaczka. Dzień dobry. U 15-letniej kotki dachowca moich przyjaciół wyczułam zgrubienie w okolicy sutka, z którego sączy się wydzielina. Czy to może być rak i jak wygląda rokowanie w wieku kotki?
No właśnie, koty tutaj są wyjątkowym gatunkiem, jeśli chodzi o guzy gruczołu mlekowego. Niestety nie najlepiej to wygląda, jeżeli nowotwór czy guz sutka występuje u kotek, dlatego że niestety 85% z nich przynajmniej to są nowotwory złośliwe. Dużo więcej jest złośliwych nowotworów u kotek niż u suczek i stąd istotne jest, nawet jak są małe zmiany w sutkach u kotek, nawet jak wyglądają niewinnie, jak jakaś torbiel z płynem w środku. Należy do tego podejść bardzo poważnie i co jest istotne, u kotek należy zawsze wykonywać bardziej radykalne podejście chirurgiczne, to znaczy nigdy nie usuwać tego jednego guzka, którego widzimy, tylko tak. Całą jedną stronę, przynajmniej jedną stronę, jedną listwę mleczną. Często nawet decydujemy się na usunięcie obydwu naraz, dlatego że w badaniach badania pokazują, że to zwiększa szanse na przeżycie. Natomiast, żeby tutaj jeszcze nie przestraszyć i nie zniechęcić opiekunów kotek, które mają jakieś zmiany w gruczole mlekowym, to, że 85% nowotworów to są nowotwory złośliwe, nie znaczy, że taki kot umrze z powodu nowotworu. Jeżeli my go usuniemy na odpowiednio wczesnym etapie, jest duża szansa, że uratujemy tym samym życie kota, dlatego że są różne stopnie złośliwości tego guza.
Czyli ta 15-letnia kotka, dachowiec, ma szansę, tak?
Tylko trzeba zdiagnozować, prawda?
Wiek nie jest żadnym przeciwwskazaniem. 15 lat
to dobra, wiadomo.
Wiek zaawansowany, tak. Natomiast nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu. Należy takiego kota przede wszystkim zakwalifikować, czy ten zabieg jest najlepszym wyjściem dla niego. Badanie krwi, badanie moczu, USG jamy brzusznej i rentgen klatki piersiowej to są podstawowe badania, bez których nie należy
Proszę
podchodzić do zabiegu
operacyjnego. Proszę
powtórzyć,
panie doktorze, jeszcze raz, bo ja to milion razy mówię, ale jak pan powie, to będzie najważniejsze. Jakie badania? Słuchajcie.
To jest właśnie często przyczyna niepowodzenia w leczeniu choroby nowotworowej. Nie to, że my zaczęliśmy ją leczyć, tylko być może to, że zaczęliśmy ją leczyć nie do końca przygotowani do tego. To znaczy, często jest tak, że opiekunowie, tutaj wchodzi jeszcze czynnik ekonomiczny w grę, chcemy to czasem zrobić krótszą drogą na skróty, ale to jest często przyczyna porażki, że nowotwór odrasta, że okazuje się, że dał przerzuty, ale to nie był wynik zabiegu, to nie była wina na przykład wykonanego zabiegu, tylko tego, że już na etapie, kiedy ten zabieg był wykonywany, często mieliśmy objawy czy miejsca z chorobą nowotworową, przerzutową, tylko nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia, dlatego badanie krwi, badanie moczu, USG jamy brzusznej, rentgen klatki piersiowej jest po to, żeby wykryć, czy ten kot, czy ten pies, który ma mieć operację usunięcia złośliwego, czy potencjalnie złośliwego nowotworu, czy on się do takiego zabiegu klasyfikuje i kwalifikuje. I musimy do tego podejść troszeczkę tak, do walki z chorobą nowotworową, jakbyśmy się wybierali na wojnę. Wybierając się na wojnę, musimy dokładnie poznać wroga, czyli wiedzieć, z jakim nowotworem mamy do czynienia, wiedzieć, jak ten nowotwór, jaki wykazuje charakter i jakie może dawać objawy paranowotworowe, czyli niezwiązane bezpośrednio z guzem, objawy odległe w innych narządach, jaki schemat dawania przerzutów ma dany nowotwór, ale też musimy wiedzieć, znać pole bitwy, miejsce, gdzie my z tym nowotworem walczymy, czyli tym polem bitwy jest organizm naszego pacjenta. Musimy wiedzieć, czy on ma zdrowe nerki, zdrową wątrobę, zanim podejmiemy się zabiegu operacyjnego, dlatego że nie chcemy z narkozą na przykład zaszkodzić innym narządom. Czy oczywiście badanie serca, badanie kardiologiczne, konsultacja kardiologiczna właśnie w starszym wieku jest istotna.
Panie doktorze, bo tu dużo pytań konkretnych. Mała suczka ma bardzo duży guz listwy mlekowej. Guz rośnie. Czy operacja jeszcze wchodzi w grę?
Mała suczka, nie wiem.
Tutaj nie ma to znaczenia.
Nie ma to znaczenia.
Duży guz listwy mlekowej i guz rośnie.
Im większy jest ten guz, tym jakby należałoby się bardziej spieszyć z usunięciem. I wielkość guza nie jest przeciwwskazaniem. Teoretycznie jest tak, że im większy, tym jest, są też, ale rośnie bardzo powoli, to są szanse, że to jest guz łagodny. Nawet łagodne guzy słodka mogą urastać do wielkości głowy człowieka u dużych psów, a być dalej nowotworami łagodnymi. To znaczy usunięcie operacyjne tego guza znacznie poprawi komfort tego zwierzaka.
Ale również trzeba zrobić badanie histopatologiczne potem, tak. Prawda, żeby wiadomo.
Natomiast wiek nie jest tutaj, nie ma żadnego znaczenia.
Maria, mój kot miał nowotwór płuc. Słucham was ze łzami w oczach.
Nowotwory płuc u kotów i psów stosunkowo są rzadkimi nowotworami. Najczęściej jest tak, że w płucach lokalizują się przerzuty nowotworowe z innych narządów, dlatego z nowotworów innych miejsc. Ciekawe. Dlatego jest tak ważne, żeby znajdując jakiś guz nowotworowy w jakimkolwiek miejscu, żeby wykonać badanie radiologiczne klatki piersiowej i ocenić, czy ten zwierzak na tym etapie choroby ma już chorobę przerzutową, czy nie. Natomiast istotne jest to, że w przeciwieństwie do ludzi nowotwory płuc u kotów i psów są stosunkowo rzadkie, ale jak już je znajdziemy, a dlatego warto właśnie profilaktycznie co jakiś czas rentgen klatki piersiowej wykonać. Jak już znajdziemy taki nowotwór płuc, my jesteśmy go w stanie zupełnie w całości usunąć i zupełnie wyleczyć takiego zwierzaka, dlatego że zwłaszcza u psów nowotwory płuc najczęściej są o powolnym tempie wzrostu, o dość niskim stopniu złośliwości, mimo że to są raki, i usunięcie chirurgiczne jest możliwe, usuwamy płuco, czy nawet więcej niż jedno płuco u psa, on będzie sobie doskonale z tym radził
i czasem
jest tak, że my znajdujemy to na przypadkowych zdjęciach
rentgenowskich. Bo tutaj rozumiem z tego SMS-a, że niestety chyba odszedł, bo
kot odszedł.
Tak, smutno.
Tak. Pani Agnieszko, dziękowałyśmy na początku audycji za przepiękne, hojne, bogate zające. No i proszę, jak często powinno się robić USG jamy brzusznej? To jest pytanie, ale postscriptum. Zajączek przychodzi tylko do dobrych i fajnych osób. Pogodnych świąt. Iwona, Adam i Bella.
Całujemy Belę i ściskamy jak najdłużej. Niech będzie zdrowa i kochana. Tak.
Naprawdę.
Dziękujemy
Wielka
bardzo.
To radość było zobaczyć takiego zająca dzisiaj tak. rano. Jak często powinno się robić USG jamy brzusznej, panie doktorze?
Profilaktycznie, tak bo rozumiem, tak, że tak, jeśli tak. chodzi o Belę, to jest akurat York, taki malutki i tu chodzi o profilaktykę.
Jasne. Więc jeżeli chodzi o badanie profilaktyczne, oczywiście jasne jest, że w starszym wieku, czy w średnim i starszym wieku u zwierzaków należy je wykonywać częściej niż w młodym wieku. No, zazwyczaj na choroby poważne, nowotworowe zapadają starsze zwierzaki. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że tak jak mówiłem, metabolizm psa kota jest dużo szybszy niż człowieka. Jeden rok szacuje się, że to jest 7 lat w życiu naszych pupili. To znaczy, że wykonanie USG jamy brzusznej raz na 3 lata to jest jakaś przepaść czasowa do tego zwierzaka. Dokładnie. I tak naprawdę w tym czasie bardzo wiele może się wydarzyć. Bezpiecznie myślę, że raz na rok przynajmniej jest...
Najrzadziej, proszę Państwa, tak, bo panu doktorowi trudno tak tu powiedzieć, ale ja mówię naprawdę przynajmniej raz na rok. Pamiętacie, jak to był kardiolog weterynarii u nas też mówiła, że przecież echo serca raz na parę lat bez sensu, bo pomnożyć to przez wiek psa, no to nie ma tak, że raz na rok to was bardzo proszę.
Grażyna pisze, mój kot chudł, a jadł za 4 koty. Źle się czuł. Podstawowe badania dobre. USG brzuszka dobre. Pani doktor zleciła jeszcze badanie krwi w kierunku tarczycy. Bingo! Od miesiąca kot bierze leki na nadczynność tarczycy i jest coraz lepiej, pisze Grażyna.
Tak, dlatego że nadczynność tarczycy u kotów najczęściej wywołana jest obecnością gruczolaka, czyli nowotworu jednak łagodnego na terenie tarczycy, który też oczywiście powinno się potwierdzić jego obecność USG okolicy tarczycy i USG szyi, ewentualnie rentgenem klatki piersiowej, ponieważ niektóre z tych guzów, łagodnych guzów tarczycy, które produkują nadmiar hormonów tarczycowych, lokalizują się właśnie poza tarczycą na terenie klatki piersiowej. Dlatego wielokrotnie nadczynność tarczycy leczy się właśnie chirurgicznie, usuwając takiego gruczolaka, który jest nieprawidłową tkanką, którą powinniśmy usunąć. Natomiast leczenie farmakologiczne w wielu przypadkach jest leczeniem tylko i wyłącznie objawowym. Mhm. Ale jest to choroba.
Ale to jest to, o czym myśmy mówili, że jednak trzeba bardziej szerzej patrzeć na pacjenta, który przychodzi. I ta pani doktor dobrze, że
szukała
tak zrobiła.
I znalazła, prawda?
Szukała i znalazła, tak.
Witam serdecznie. Zwracam się z pytaniem, czy istnieje możliwość wykonania USG przełyku. Od jakiegoś czasu Hugulek czasami ma problemy z kaszlem, jeśli można to tak nazwać. Dostał serię zastrzyków na chore gardło, ale to nie pomogło. Znowu pojawia się odruch wykrztuśny, jakby coś stanęło mu w gardle. W najbliższym czasie idziemy do kardiologa sprawdzić, czy z serduszkiem jest wszystko dobrze. 15-letni
Labrador. Tak.
Pozdrawiam serdecznie Wiola i 15-letni Hugulek.
USG przełyku można zrobić tylko w części szyjnej przełyku, czyli tam, gdzie ten przełyk jest osiągalny do badania, dlatego że na terenie klatki piersiowej mamy płuca, które stanowią przez zawarte w nich powietrze barierę dla przenikania wiązki ultradźwiękowej. W związku z tym można ocenić pewien tylko odcinek przełyku, natomiast w takiej sytuacji, jak tutaj pani opisuje, badaniem z wyboru, które wykonujemy wtedy jest gastroskopia, właściwie endoskopia przełyku, ewentualnie endoskopia tchawicy, aby ocenić, jaka jest przyczyna tych objawów, bo to są badania obrazowe, które dokładnie pokazują, co się dzieje na terenie przełyku, na terenie tchawicy i czy kaszel wynika z problemu jakiegoś refluksowego na przykład, czy wtedy oceniamy żołądek.
Może być, wiadomo, też tak. Ludzie mamy, ale akurat
może
nie.
To być też przewlekłe zapalenie oskrzeli czy płuc i wtedy endoskopia układu układu oddechowego, czyli bronchoskopia daje nam możliwość oceny, jak wyglądają takie
narządy. A ja mam takie pytanie jako pacjent, znaczy opiekun
pacjenta.
Moich pacjenta, tak. Czy... No chyba nie wszystkie gabinety są wyposażone w tego typu aparaturę, prawda?
Zazwyczaj też nie ma takiej potrzeby, dlatego że na przykład te choroby, o których tutaj pani pisała, diagnozowane za pomocą bronchoskopii nie są aż tak częste, natomiast są to przede wszystkim drogie urządzenia, dlatego...
No właśnie,
dlatego
bardzo drogie.
Jest ich niewiele w naszych praktykach.
Na koniec, bo już kończymy.
Jeszcze chwilkę
Ewa,
mamy, nie krzyczą.
Jeszcze raz musimy powiedzieć, bo państwo pytają o to, czy są jakieś badania, które powinniśmy regularnie wykonywać u zdrowych psów, na przykład co
bardzo
rok czy co
dwa? Bardzo dobre pytanie.
Tak jak mówiliśmy,
tak, jeszcze
to zdrowie jest pojęciem względnym. Najczęściej jest tak, że nie każdy został zdiagnozowany jeszcze.
O Boże, panie doktorze. Czyli nie ma zdrowych zwierząt, są tylko źle zdiagnozowane.
Dotyczy również ludzi, niestety.
Dotyczy również ludzi, to jest.
Nie zgadzam się. No dobrze, ale
natomiast oczywiście w związku z tym, co mówiliśmy dotychczas, okresowe badania krwi, USG, jamy brzusznej, rentgen klatki piersiowej, to jest taki złoty standard badania
moczu.
Raz
na rok, na dwa.
Te cztery badania podstawowe, które należy wykonać przynajmniej raz w roku, żeby mieć czyste sumienie, że wykryliśmy odpowiednio wcześniej jakieś zmiany, albo żeby potwierdzić, że
ja jeszcze się też zapytam, bo tu się pytają często ludzie, bo tu miał pan doktor Adam, jak był u nas, prawda, panie Haniu?
Tak.
On mówił, że nie wszyscy lekarze zlecają, żeby zwrócić na to uwagę. Czy pan to potwierdzi, że jak się robi badania krwi, żeby robić profilem nerkowym?
Podstawowe badanie krwi zalicza się ocena poziomu białka, albumin, kreatyny i mocznika. To są parametry, te kreatyny, mocznik zwłaszcza, które
muszą być
są w każdym badaniu profilu podstawowym i zazwyczaj to jest ta podstawowa ocena nerek, ale oczywiście, jeżeli są jakieś wskazania do tego, żeby głębiej oceniać stan nerek, są dodatkowe parametry, które oceniają ich funkcję, na przykład SDMA, taki skrót parametru, który jest wczesnym markerem niewydolności nerek, ale nie zapominajmy o badaniu moczu, bo tak naprawdę dużo wcześniej zmiany, nieprawidłowości funkcji nerek oceniamy w badaniu moczu niż we krwi.
Panie doktorze, musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Bardzo,
i bardzo się cieszymy, że udało się pani Agnieszce zaprosić pana i spotkać ze słuchaczami. Doktor Mariusz Miazga, specjalista, onkolog i specjalizuje się pan w USG także, jeśli chodzi o zwierzęta. Pani Agnieszko, wszystkiego dobrego na święta.
Wszystkiego
jasnych
dobrego
i słonecznych.
Tak,
i
państwu też wszystkim.
Wszystkiego dobrego, bo spotkamy się za tydzień. To już będzie święta i po świętach.
A my życzymy, kochajcie tych swoich młodszych braci. Dbajcie o nich, tych mniejszych.
I podzielcie się z nimi jajeczkiem.
Tak, nie
koniecznie.
Kupujcie królików w prezencie z dzieciom i wszystko będzie dobrze.
Nasz jamnik często potrząsa głową. Czy to coś oznacza?
Jak często potrząsa głową?
Pytanie, czy na tak, czy na nie.
No właśnie, tak, może jest niezadowolony. Tak,
nie. Może po prostu usiłuje wymusić to, co chce.
Dziękujemy, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się pięknie.
Dziękuję.
Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, doktor Mariusz Miazga i kłaniamy
dziękuję
się
bardzo
państwu. Dziękuję.
Do usłyszenia.